Partnerem audycji jest Miasto Opole. Od Piasta do Miasta. 800 lat Opola.
Dzień dobry albo dobry wieczór. Ja ciągle z uporem maniaka witam się z Państwem. Dzień dobry, bo w końcu młoda jeszcze godzina. Kolejny odcinek programu Od Piasta do Miasta. Czas rozpocząć. Ja nazywam się Mariusz Piestrak.
I Marek Białkur. Witamy Państwa w audycji Od Piasta do Miasta.
Dzisiaj oczywiście w kontekście wydarzeń 13 grudnia trochę na antenie będzie, ale też, ja już to mówiłem wcześniej na antenie, dzisiaj będziemy rozmawiać, no myślę, że tutaj nie przesadzam, z opolską Indiana Jones, ale najpierw czas na kalendarium.
Ale jednak zaczynamy od stanu wojennego, czyli tego nadzwyczajnego stanu polegającego na przejęciu administracji przez wojsko i warto przypomnieć, że to nie tylko 13 grudnia 1981 roku, to jest to wydarzenie, które powinniśmy kojarzyć z tym pojęciem, ale tuż po tym, jak na ziemiach polskich wybuchło i trwało powstanie listopadowe, a tak się akurat składa, że 13 grudnia roku 1830 powstańcy ogłosili to powstanie powstaniem narodowym, niestety ono skapitulowało w 1831 roku, to dwa lata później, w roku 1833, ogłoszony został i wprowadzony przez cara Mikołaja I stan wojenny w Królestwie Kongresowym. Trwał on ponad 30 lat, bo obowiązywał do roku 1856. Wreszcie zaledwie 5 lat później, 14 października 1861 roku, to już czasy panowania cara Rosji Aleksandra II, po raz kolejny w Królestwie Polskim ogłoszono stan wojenny. To nie koniec, dlatego że 10 listopada 1905 roku, tym razem z kolei car Mikołaj II również na terenie Królestwa Polskiego ogłosił stan wojenny. Wszystkie te ogłoszenia stanu wojennych związane były oczywiście z wystąpieniami Polaków, próbą uzyskania przez nich niepodległości. No i zanim nastąpiło to w roku 1981, to warto mieć świadomość tego, że 1 września 1939 roku na terenie całego państwa polskiego wprowadzony został stan wojenny, który trwał aż oficjalnie do 17 grudnia roku 1945. Ale żebyśmy nie zdominowali dzisiejszej audycji problematyką stanu wojennego, dzisiaj bardzo dużo też na antenie Radia Doksa o tym mieliśmy okazję już z Państwem rozmawiać i przedstawiać kulisy tego wydarzenia. Chcielibyśmy również odwołać się do innych wydarzeń, które wydarzyły się dokładnie 13 grudnia. I tak Sobór Trydencki w roku 1545 rozpoczął się właśnie 13 grudnia. Wreszcie 156 lat temu, 13 grudnia 1860 roku w Warszawie powstało Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych. 89 lat temu, 13 grudnia 1927 roku, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Ignacy Mościcki dokonał zmiany w czerwieni w fladze Rzeczpospolitej Polskiej, zmieniając z karmazynu na cynobro. Proszę nie pytać mężczyzny, na czym polega różnica, musicie Państwo zaufać nam na słowo. Wreszcie 27 lat temu, 13 grudnia 1989 roku, miała premiera ważnego w polskiej historii filmu Przesłuchanie w reżyserii Ryszarda Bugajskiego i 25 lat temu dokładnie, 13 grudnia 1991 roku, miała miejsce premiera filmu Rozmowy kontrolowane w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego.
Cofnijmy się do roku 1575, a więc 441 lat wstecz. Wówczas w Warszawie Anna Jagiellonka została wybrana w wolnej elekcji na króla Polski i też wielkiego księcia litewskiego. Warto dodać, że dzień później stronnictwo szlacheckie pod przewodnictwem Jana Zamoyskiego uznało ten fakt, przydając jej na małżonka księcia Siedmiogrodu, a więc słynnego Stefana Batorego. 86 lat temu, w roku 1930, Sejm Śląski przyjął uchwałę domagającą się uwolnienia posła Wojciecha Korfantego. To taka regionalna ciekawostka historyczna. Jeszcze jedna rzecz związana z polską historią, nie tak dawną historią, ale jakże ważną. Rok 2002, rząd Leszka Millera kończy w Kopenhadze polskie negocjacje z Unią Europejską. W ramach ciekawostek historycznych ze świata warto wspomnieć o roku 1642. To wówczas holenderski żeglarz Abel Tasman odkrył Nową Zelandię. W roku 1962 NASA wystrzeliła pierwszego satelitę telekomunikacyjnego Relay One. No i właściwie od tej pory, dzięki satelitom, wydatnie ułatwiło się nasze życie.
I z kosmosu schodzimy na Ziemię, a za chwileczkę wręcz zaczniemy w tej Ziemi grzebać, mówiąc tak dosadnie i brzydko. Bardzo serdecznie witamy w naszym studio panią dr Magdalenę Przyjężno-Pizarską. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pani doktor jest wicedyrektorem Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego. Jest archeologiem, który od lat prowadzi badania. Pani doktor, w naszej audycji zajmujemy się przede wszystkim historią naszego pięknego miasta. Co archeolog może powiedzieć o historii Opola?
Ja myślę, że bardzo dużo. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o miasto Opole, to posiada największy skarb, największy na całej Opolszczyźnie, jak nie dalej, który nazywa się Opolskim Ostrówkiem. Dlaczego to taki skarb jest, to myślę, że Opolanie już wiedzą, ale postaram się w krótkich słowach, w krótkich zdaniach Państwu wyjaśnić. Otóż
nie muszą być żołnierskie, choć to 13 grudnia.
Będę się starać. Otóż, Szanowni Państwo, wiecie, że pomiędzy budynkiem gmachu wojewódzkiego obecnie, a naszym wspaniałym amfiteatrem, pod ziemią, ukryte 6 metrów, znajduje się jeden z lepiej zachowanych obiektów archeologicznych, świadczących o naszej przeszłości. Znajduje się tam grodzisko z zabudowaniami, z ulicami, z wałami zachowanymi najlepiej, jeśli rozpatrujemy oczywiście stan zachowania zabytków, które mają 1000 lat i ponad. Myślę, że mogą nam pozazdrościć takiego miejsca i poznaniacy, i wrocławianie, i nawet na Pomorzu, z tego względu, że miejsce pomiędzy jedną częścią wody, a drugą świetnie konserwujące zabytki, które wykonane są z materiału organicznego. Tylko podobne zabytki w jednym miejscu zostały odkryte na Pomorzu. Tak to Opole może się poszczycić wspaniale zachowanymi skórzanymi butami, ozdabianymi złotą, czerwoną nicią. Może Opole się poszczycić wspaniałymi zachowanymi materiałami. Krajką, która służyła do przypasywania odzieży, z fragmentami sukna, zachowanymi nawet szczątkami organicznymi zwierzęcymi, typu sierść i włosy, owoce, wszystko to, co stanowiło życie codzienne mieszkańców, tutaj na w sumie niewielkiej przestrzeni udało się zachować. Pierwszych odkryć dokonano właściwie już w okresie międzywojennym. Wtedy też rozpoczęto budowę obecnego gmachu wojewódzkiego i wtedy też jeden z archeologów, który był archeologiem niemieckim, Georg Raschke, nie miał w tym właściwie żadnego własnego interesu. Odkrył, że te znaleziska są naprawdę bardzo ważne i są na skalę europejską. Nie pozwolił budowniczym postawić w miejscu centralnym, wyznaczonym przez architektów tego gmachu, który widzimy teraz. Starał się, aby przesunięto projekt architektoniczny i jak najdalej właściwie od tego miejsca centralnego polskiego ostrówka, Grodu Piastowskiego. Od niego bardzo dużo zależało. Prowadził szczegółową dokumentację opisową, pomiarową, wysokościową. Właściwie każdy element został przez niego szczegółowo zapisany w dziennikach, które udało nam się znaleźć w archiwach, którymi możemy się poszczycić, opisującymi właściwie etapy prac badawczych, badaczy niemieckich. My mówimy bardzo często, że badacze niemieccy nie zwracali uwagi na zabytki, które znaleźli na Opolszczyźnie i to nie jest prawda. To wszystko, co zostało odkryte, my możemy obecnie podziwiać w muzeach, zostało odkryte między innymi dzięki badaczom niemieckim. Dopiero później badacze polscy, korzystając z wiedzy przez lata opracowywanej przez badaczy niemieckich, mogli rozpocząć ponownie w pracę, kontynuując tak jakby dzieło rozpoczęte w ubiegłych latach.
Nie przeszkadzało im to, że to były zabytki, które nie dotyczyły kultury germańskiej?
W pierwszym momencie uważali, że to są zabytki, które są ich, tak, czyli kultury germańskiej. Natomiast w momencie, kiedy zorientowali się, że to nie jest, to było słowiańskie po prostu według nich, to dzięki temu badaczowi mimo wszystko zabytki zostały zachowane. Więc zdawano sobie sprawę z ich rangi, ich wagi już wtedy. Więc mimo rozebrania zamku, mimo umieszczenia, mimo wszystko tego budynku Bauhausu, który oglądamy w dniu dzisiejszym, to teren pomiędzy zostawiono badaczom, którzy mieli po nich przyjść. Czyli zostawili badaczom przyszłości, wiedząc, że nauka się rozwija i że będą mogły być te badania kontynuowane. Nie zniszczyli tego, co pokazywało się pod ziemią.
Te najstarsze ślady Opola datowane są na...
Datowane są tak, powiedzmy, na drugą połowę X wieku. Ja wiem, że badacze bardzo chętnie chcą przeciągnąć tą granicę jak najdalej, że to będzie IX, a może VIII wiek. Niestety, ale brak nam takich zdecydowanych dowodów na to, że coś poza opolskim ostrówkiem, czyli coś wcześniejszego, jakby archeolog powiedział, jakaś wcześniejsza osada, być może jakieś tymczasowe obozowisko tutaj się znajdowało, na tym terenie, na którym znajduje się opolski ostrówek. Nie mówię o terenie, który jest całą opolszczyzną, tak? No bo opolszczyzna może się pochwalić wieloma ważnymi stanowiskami rozłożonymi w, powiedzmy, na przestrzeni od epoki kamienia, młodszej epoki kamienia, neolitu, aż po czasy współczesne i ten oczywiście opolski ostrówek, ale w miejscu, gdzie się znajduje. To miejsce zostało specjalnie wybrane po to, żeby zlokalizować tutaj gród. Forma naturalnie obronna. Z jednej strony woda, z drugiej strony woda, tak? Bardzo łatwo można było rozpoznać nadciągające niebezpieczeństwo. No, przyznam szczerze, że ta woda również troszeczkę utrudniała im pracę, tak jak nam później, osobom, które chciały odkryć te ślady przeszłości. I nam ta woda, której bliskość odczuwaliśmy bardzo mocno w listopadowe wieczory, pracując jeszcze na stanowisku na opolskim ostrówku, bardzo mocno dokuczała.
Z pewnością na terenie nie tylko Ostrówka, ale całego Opola jeszcze dużo niespodzianek przed nami i przed Państwem jako archeologami, ale o niektórych przynajmniej z tych niespodzianek porozmawiamy w drugiej części programu. No bo co? Już za nami pierwszy kwadrans.
Radio Doksa. Wiemy, co dobre. Partnerem audycji jest miasto Opole. Od piasta do miasta. 800 lat Opola.
Witamy Państwa serdecznie po przerwie. Przypomnę, że naszym gościem dzisiaj jest pani dr Magdalena Przyjężna-Pizarska, wicedyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego. A zanim przejdziemy do kolejnego pytania, to muszę się do czegoś Państwu przyznać. Kiedy kilka miesięcy temu wymyślaliśmy audycję, nazwę dla naszej audycji, propozycja Mariusza od piasta do miasta. Początkowo spoglądałem na nią nieco sceptycznie, ale po tym, co usłyszeliśmy przed przerwą o tym, że to nie 800 lat, tylko ponad 1000 lat, to ten pomysł Mariusza, żeby nazwać to nasze spotkania z Państwem od piasta do miasta, okazuje się być na tyle uniwersalna, że właśnie w połowie grudnia przekonałem się o tym dosadnie. Także Mariuszu, wielki szacunek.
A ja muszę tutaj oddać sprawiedliwość i od razu bardzo zapunktuję. Zapunktuję przed własną małżonką. Tytuł wymyśliła moja małżonka, więc bardzo serdecznie oczywiście małżonce dziękuję i pozdrawiam.
Zobacz, rola kobiet w historii.
Prawda? Patrz, jak się tutaj punkty zbiera. Dobrze, ale już teraz koniec wycieczek osobistych. Wracamy do rozmowy z opolską Indiana Jones, jak ja panią nazywam. Mam nadzieję, że pani doktor się nie obrazi.
Nie obrażę
ale
się.
Ale dla mnie, jako dla takiego przeciętnego zjadacza chleba, archeologia kojarzy się z dłutkiem, łopatką i pędzelkiem. Nie wiem, czy to jeszcze dzisiaj tak wygląda, natomiast tak sobie wyobrażam pracę archeologa na przykład na tym opolskim Ostrówku. Poza anteną mówiliśmy na temat tych prac, no prostej wydawałoby się rzeczy. Jak można pokazać to, co jest te 6 metrów pod ziemią dla przeciętnego właśnie zjadacza chleba, tak żeby on to zobaczył, zrozumiał, no nie powiem dotknął, tak, ale żeby mógł to zwiedzić tak, jak to się dzieje w tych takich najbardziej popularnych miejscach na świecie, czy choćby w Polsce, biorąc pod uwagę na przykład Kraków i ten podziemny Kraków.
Mieliśmy kiedyś taki pomysł z panem profesorem Sławomirem Moździochem, kierownikiem Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk Oddziału Wrocławskiego, żeby pokazać żywą archeologię, czyli żeby każdy mieszkaniec Opola, ale nie tylko, przyjeżdżający, turysta, mógł wejść wewnątrz, do wnętrza właściwie, miejsca opolskiego, polskiego Ostrówka, mógł zobaczyć, jak układają się warstwy archeologiczne, jak wygląda praca archeologa, w jaki sposób można pozyskać te dane, jak wyglądają zabytki, jaki jest ich stan. I to miała być taka żywa lekcja historii archeologii. I ta świadomość o przeszłości miasta byłaby, myślę, że czymś innym niż tylko opowiadanie, pokazywanie prezentacji, bądź też zwiedzanie muzeum, które owszem są ważne, bo one kształtują naszą świadomość, ale gdyby można było wziąć udział w takich pracach archeologicznych bezpośrednio, samemu, wyciągnąć taki zabytek, który jest jedyny i tutaj człowiek się czuje tak, jakby przychodził dzień jego urodzin. Rozpakowujemy prezent i nie wiemy, co tam się znajduje, co mamy, co dostaliśmy, więc archeolog tak ma każdego dnia. Dlaczego ludzie, którzy żyją w mieście, którzy są rodowitymi mieszkańcami, nie mogą poczuć tego samego, co my niejednokrotnie czujemy, odkrywając przeszłość czy Opola, czy innych miejsc. Mieliśmy taki pomysł. Nie wiem, być może uda się go zrealizować nawet w mniejszym stopniu. Już realizujemy lekcje dla dzieci, dla młodzieży, dla studentów. Pokazujemy zabytki. Studenci mogą pracować z materiałem, na przykład ceramicznym. Mogą go sklejać, oglądać, rysować. Mogą zapoznawać się z tą przeszłością, dotykając jej bezpośrednio. Nie mogą tego zrobić w muzeum, więc my wychodzimy naprzeciw tym potrzebom i myślę, że to jest jeden z takich pomysłów, które na pewno będziemy kontynuować.
Odchodząc na chwilę od średniowiecznego czy wczesnośredniowiecznego Opola, no chciałam dotknąć pani doświadczeń też trochę. Myślę, bardzo medialna sprawa w końcu. Bitwa pod Grunwaldem, no świętujemy ją, celebrujemy ją rok do roku. Rok do roku ściąga coraz większe rzesze wojów z całej Europy. A pani, skądinąd wiem, badała ten teren, no i poszukiwała pani dokładnego miejsca bitwy pod Grunwaldem.
Tak, to prawda. Wraz z grupą studentów zostaliśmy zaproszeni przez Muzeum w Stymbarku do współpracy, która miała właśnie polegać na naszym udziale w badaniach wykopaliskowych, które to muzeum organizowało. Udało się nam wziąć udział. Szukaliśmy obozów, rozmieszczenia tych obozów i tego właściwego miejsca, gdzie mogłaby się rozegrać bitwa, ponieważ wszyscy wiemy, kiedy ona była i jeździmy na te spotkania co roku, żeby jeszcze raz poczuć się tak jak podczas bitwy pod Grunwaldem, to mimo wszystko należy sobie zadać pytanie, czy my naprawdę wiemy, gdzie ta bitwa pod Grunwaldem była. Co to znaczy archeologia pól bitewnych, czyli w jaki sposób archeolog może odkryć to miejsce, gdzie ta bitwa rzeczywiście się odbywała. To nie jest takie proste. Wbrew pozorom w bardzo krótkim czasie miejsce bitwy jest wyczyszczone, mówiąc może niezbyt ładnie, ale wyzbierano wszystkie elementy metalowe, które znajdowały się na terenie. Zrobiła to okoliczna ludność, wykorzystując potem ten materiał do życia codziennego. Przekuwano, przerabiano oręż, elementy uzbrojenia, zbroi, nawet ozdoby i śladu po tym miejscu nie ma. Dopiero w momencie, kiedy grot strzały wbije się na tyle głęboko, że ludność nie znajdzie tego na powierzchni, to my mamy szansę odkryć to za pomocą na przykład badań, czy za pomocą wykrywaczy, czy badań georadarowych, te przedmioty, bądź też obiekty same, które znajdują się pod ziemią i mogą nam potwierdzić pole bitwy. Sugerowaliśmy się, jeśli chodzi o badania pod Grunwaldem, sugerowaliśmy się kaplicami i miejscem pochówku właściwie osób, które brały udział w bitwie. To miejsce zostało odkryte w latach 70. i miejsce, gdzie znajdowały się pochówki ciałopalne i też szkieletowe, więc to miejsce było dla nas punktem odniesienia, ale szukaliśmy innych miejsc podobnych, kaplic, bądź też obiektów, które były obozowiskami czy obozami tymczasowymi. Niestety, no, udało nam się znaleźć tych elementów niewiele. Zresztą tutaj też chodziło o to, żeby jak najbardziej zawęzić to miejsce badań, poszukiwań właściwie i żeby dać pole do popisu innym grupom, które będą już po nas prowadzić innego rodzaju badania, na przykład badania lidarem.
Pani doktor, udało się znaleźć może ślady śląskich rycerzy?
Bardzo bym chciała. Wszystko przed nami. Na razie takich odkryć nie mamy.
Pytanie też, po której stronie walczyli. Niestety, proszę państwa, z racji tego nasza audycja trwa tylko pół godziny. Będziemy musieli ten wątek archeologiczny kończyć, ale nie wiem, Marysiu, jak ty, ja czuję ogromny niedosyt, jeżeli tylko państwo, słuchając tego, o czym mówiła pani doktor Magdalena Przymierzna-Pizarska, czujecie również taki niedosyt, czekamy na informacje i kto wie, może spotkamy się już w najbliższym czasie. A teraz, korzystając z okazji, mamy dla państwa jeszcze dwa zaproszenia.
Może ja rozpocznę, bo wydarzenie, o którym chcę powiedzieć już jutro o godzinie 17 w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego. Szanowni państwo, promocja książek absolutnie związanych z tym, co na naszej antenie w programie Od Piasta do Miasta się pojawia. Opole Znani i Nieznani, część pierwsza, średniowiecze, pod redakcją pani profesor Anny Pobuk-Lenartowicz oraz Opolanie Znani i Nieznani, więc ta sama seria, ale już część czwarta, okres międzywojenny, pod redakcją pani dr Adriany Dawid. Promocja tych książek, jak wspomniałem, jutro o godzinie 17 w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego. Przypomnę, plac Kopernika 11A na parterze, sala numer 18.
A kiedy państwo wrócicie już z promocji tych książek i ochłoniecie w czwartek, to w piątek, 16 grudnia o godzinie 10 w Archiwum Państwowym w Opolu przy ulicy Zamkowej 2 odbędzie się konferencja poświęcona rocznicy wprowadzenia stanu wojennego z bardzo ciekawym podtytułem Nowe spojrzenie na rolę archiwistów w poznaniu i nauczaniu historii. Zaprasza Archiwum Państwowe w Opolu, Instytut Pamięci Narodowej w Opolu, konferencja pod patronatem kuratora opolskiego oraz prezydenta miasta Opola. Wśród prelegentów dyrektor archiwum pan profesor Lenart, pan profesor Krzysztof Kowalec z Instytutu Pamięci Narodowej, czy też pani dr Adriana Dawid z Instytutu Historii Instytutu Polskiego, którą mieliście okazję państwo również poznać dzięki naszej audycji. Przypomnę, 16 grudnia Archiwum Państwowe w Opolu, konferencja w 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. A my musimy powolutku ustąpić miejsca naszym młodszym kolegom i koleżankom, którzy poprowadzą kolejną audycję. Bardzo serdecznie chciałem podziękować pani dr Magdalenie Przymierznej-Pizarskiej za przybycie do studia. Przypomnę wicedyrektorowi Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego. Dziękujemy bardzo.
Bardzo państwu dziękuję za zaproszenie.
Ja tutaj się przyznam, nie dość, że bardzo jestem podekscytowany tą rozmową, no to ten potężny niedosyt zostaje. Ja tak na razie na antenie panią doktor poproszę, że może warto by porozmawiać o kolejnej wizycie w naszym studiu, bo pewnie tych wątków jeszcze bardzo, bardzo wiele by się znalazło.
Dziękujemy państwu za uwagę. Kłania się Marek Białokur.
Mariusz Piestrak. Do usłyszenia za tydzień.
Dobranoc.
Od Piasta do Miasta. 800 lat Opola. W każdy wtorek po 19 zapraszają Mariusz Piestrak i Marek Białokur. Partnerem audycji jest Miasto Opole.
Radio Doksa. Radio Doksa.
Informacja, misja, rozrywka.